Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kościół przygotowuje się do Bożego Narodzenia. Za kilka dni w świątyniach rozbrzmiewać będą pieśni sławiące Boga, który stał się człowiekiem. Do znaczenia wcielenia dla dziejów ludzkości i wymiaru kosmicznego tej tajemnicy nawiązał Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański, o czym powiemy za chwilę. Przypomnimy też historię śpiewanej już od 190 lat najbardziej znanej kolędy świata. W dalszej części programu przedstawimy grudniowy numer Przeglądu Powszechnego zatytułowany Uwikłani w ciało. Natomiast ksiądz Arkadiusz Nocoń w cyklicznej audycji opowie o świętym Janie Ewangeliście, jedynym apostole, który zmarł śmiercią naturalną. 21 grudnia na magazyn zaprasza Mateusz Ignacik.
Tajemnica wcielenia prowadząca ku misterium Paschy Chrystusa oraz umiejętność chrześcijańskiego patrzenia na upływający czas to dwa tematy podjęte przez Benedykta XVI podczas południowego spotkania z wiernymi. W rozważaniu papież nawiązał do faktu, że tak zwana kolekta, czyli modlitwa wprowadzająca do liturgii słowa mszy świętej, jest w czwartą niedzielę Adwentu tożsama z zakończeniem modlitwy Anioł Pański. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
A pochi giorni ormai dalla festa del Natale.
Na kilka dni dzielących nas od świąt Bożego Narodzenia jesteśmy wezwani, by zatrzymać wzrok na niezgłębionym misterium, jakie Maryja nosiła przez 9 miesięcy w swym dziewiczym łonie. Na tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. To pierwszy podstawowy punkt zwrotny odkupienia. Drugim jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Te dwa nierozerwalne punkty zwrotne ukazują jeden plan Boga – zbawić ludzkość i jej dzieje, przyjmując je aż do końca, biorąc na siebie całe zło, które je gnębi.
Ojciec Święty przypomniał też, że na półkuli północnej przypada dziś astronomiczne przesilenie zimowe. Umiejscowienie Bożego Narodzenia w momencie, kiedy dzień zaczyna się wydłużać, wyrażało przekonanie, że Chrystus jest słońcem łaski i światłem, które rozjaśnia horyzont wszechświata. Stąd też obecne w kulturze chrześcijańskiej zainteresowanie liczeniem czasu i badaniem kosmosu, czemu towarzyszył rytm codziennej modlitwy. Benedykt XVI nawiązał przy tym do zbliżającego się roku astronomii, ogłoszonego w związku z 400-leciem wynalezionego przez Galileusza teleskopu. Papież przypomniał tu swoich poprzedników, entuzjastów astronomii, jak Sylwester II, Grzegorz XIII czy Pius X. Także prawa natury, które w ciągu wieków dzięki tak wielu ludziom nauki mogliśmy lepiej zrozumieć, stanowią wielki bodziec, by z wdzięcznością kontemplować dzieła Boże, powiedział Ojciec Święty.
Serdecznie pozdrawiam Polaków, obecnych tu w Ziemi, w Polsce i w świecie. Za kilka dni Wigilia w Amanie, Szengu Płatkiem, Pasterka, spotkanie z Jezusem Narodzonym. Niech te Filip przyniosą każdemu z Was, naszym rodzimom i bliskim, miłość, piętnanie, pokój i dobro. Niech Chrystus narodzi Szeng w Waszych sercach. Życzę wszystkim błogosławionych świąt.
Benedykt XVI pozdrowił także 50 kapłanów ze Zgromadzenia Legionistów Chrystusa. Zostali oni wczoraj wyświęceni w Bazylice Świętego Pawła za murami przez kardynała Angelo Sodano. Papież życzył neoprezbiterom, by przykład i wstawiennictwo apostoła narodów ożywiały ich misję.
Cicha noc, najbardziej znana kolęda świata, śpiewana jest już od 190 lat. Po raz pierwszy wykonano ją w kościele parafialnym w Oberndorfie koło Salzburga na Pasterce w 1818 roku. Melodię napisał tamtejszy nauczyciel i zarazem organista Franz Xaver Gruber na prośbę zaprzyjaźnionego z nim wikarego, księdza Józefa Mora, który 2 lata wcześniej ułożył tekst składający się z 6 zwrotek. Prawykonawcami Stille Nacht byli obaj autorzy. Kolęda już po niewielu latach przekroczyła granicę Austrii. W 1827 roku znana była w Londynie, w 1831 w Moskwie, a 8 lat później w Nowym Jorku. W Niemczech obok katolików rychło zaczęli ją śpiewać również protestanci. Obecnie została już przełożona na ponad 330 języków. Jak się szacuje, znana jest na całym świecie 2 miliardom ludzi.
Obchody 190. rocznicy prawykonania pieśni Stille Nacht planowane są w Oberndorfie na Wigilię Narodzenia Pańskiego. Spodziewany jest udział około 10 tysięcy osób. Do tej austriackiej miejscowości co roku przybywają na Boże Narodzenie 1000 odwiedzających, wśród nich liczni Azjaci. Dowodzi to popularności kolędy Cicha Noc również w kulturach odległych od europejskiej.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Mamy już grudzień i święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Czas szczególnej medytacji nad tajemnicą wcielenia. Prolog Ewangelii świętego Jana mówi to bardzo lapidarnie. Słowo stało się ciałem. Choć na pierwszy rzut oka temat to czysto teologiczny, nie da się jednak do niego uczciwie zabrać bez poważnej refleksji antropologicznej. Refleksji nad ludzkim ciałem, w którym zamieszkał Bóg, a wcześniej, jak mówi Biblia, z woli tego samego Boga zamieszkaliśmy i my. Dlatego też grudniowy numer Przeglądu Powszechnego rozpoczyna się blokiem artykułów, które zapraszają do refleksji nad naszym uwikłaniem w ciało. Uwikłaniem, bo czy tego chcemy, czy nie, nie mamy innej możliwości bycia obecnymi w tym świecie, jak właśnie w ludzkim ciele, z wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami. Właśnie o ciele jako miejscu wypisywania znaczeń, które są odczytywane w konkretnej kulturze i o wpływie społeczeństwa na postrzeganie ciała pisze socjolog Anna Wójtewicz. Zainteresowanie ciałem przeżywa swój renesans także w teologii. Mówi się tu o teologii ciała, a jej obecność w nauczaniu Jana Pawła II była określana jako bomba zegarowa. Oczywiście określenie to sprzyja podkreśleniu i popularyzacji refleksji Jana Pawła II, pisze teolog Monika Waluś, ułatwia bowiem akcentowanie ważnych treści. Ale zdaniem autorki zawęża to myśl papieża, któremu chodziło o zwrot ku całemu człowiekowi, który chroniłby refleksję antropologii chrześcijańskiej przed redukcją interesującą się jedynie ratowaniem ciała. Niemniej jednak zainteresowanie teologią ciała zdaje się być symptomatyczne. By naprawdę zwrócić się ku całemu człowiekowi, potrzeba czasu i wysiłków równoważenia pewnych jednostronnych wizji, bowiem wciąż jeszcze dusza wydaje się nam być terminem pobożniejszym niż ciało. Choć w credo nie mamy nic o nieśmiertelności duszy, za to wyznajemy jako dogmat wiary nadzieję w zmartwychwstanie ciała. Nie sposób prowadzić dyskusji o ludzkim ciele, nie zapraszając do niej lekarza. Szczególnie takiego, któremu zależy nie tylko na pacjentach, ale i na ich spowiedniku. Bo o grzesznym ciele każdy spowiednik pewne rzeczy wiedzieć powinien. W grudniowym numerze Przeglądu Powszechnego głos na ten temat zabrał wieloletni dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka, profesor Paweł Januszewski. A kwestii do dyskusji nie brakuje. Począwszy od dawno już zadawanych pytań o to, w jakim stopniu choroby zniewalają nasz umysł, aż do odpowiedzialności za nasze ciało, której zakres znacznie został poszerzony przez rozwój wiedzy medycznej. Podczas gdy medycyna święci coraz większe sukcesy w przedłużaniu życia, do zjawiska starzenia się społeczeństw podchodzimy jak do największej katastrofy. Pojawiło się pojęcie tak zwanego wiekizmu, czyli rasizmu starości. Starzy będą podobnie dyskryminowani i eliminowani jak ludzie należący do pogardzanych ras. Boimy się starości, domów starców i śmierci. A może starość i umieranie nie są bez sensu, pyta w swoim artykule ksiądz profesor Alfons Skowronek. Pytanie to nie jest tylko teoretyczne. Choćby wiek autora może być gwarancją, że jego dyskurs wypływa z długoletniego życia w codziennym towarzystwie śmierci. Bo jak zauważa autor, jesteśmy śmiertelni nie tylko w tym sensie, że kiedyś u kresu naszego życia musimy umrzeć. My przecież umieramy dzień w dzień, jak długo żyjemy. Starzenie się jest procesem codziennego umierania i odnawianiem się komórek. I dlatego nie jest tylko problemem ludzi starych, lecz wyzwaniem rzuconym człowiekowi w każdym wieku. Dlatego warto przyjrzeć się pytaniom o nadzieję i o sens, które stawiamy sobie w obliczu faktu, że ustawicznie się starzejemy. Na świąteczny czas grudniowy numer Przeglądu Powszechnego proponuje m.in. także rozmowę z wybitnym skrzypkiem Konstantym Andrzejem Kulką i spotkanie z poezją Czesława Miłosza, na które zaprasza profesor Zofia Zarembianka.
Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ksiądz Tomasz Kot.
Święty Tygodnia.
Jan, apostoł i ewangelista.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Dwudziestego 7 grudnia obchodzimy w kościele święto świętego Jana, apostoła i ewangelisty. Urodził się w Betsajdzie w Palestynie. Był synem Zebedeusza i bratem innego z apostołów, Jakuba Starszego. Wszyscy byli rybakami. Zanim został apostołem, należał do uczniów Jana Chrzciciela. Powołany przez Chrystusa, cieszył się wraz z Piotrem i bratem Jakubem największym zaufaniem mistrza. Tylko oni trzej byli obecni przy wskrzeszeniu córki Jaira, przemienieniu Chrystusa na górze Tabor i jego konaniu w Ogrójcu. Spośród wszystkich apostołów Jan był jednak najbardziej umiłowanym. To on podczas ostatniej wieczerzy spoczywał na piersiach Jezusa, ale i on tylko pozostał mu wierny aż do końca, trwając pod krzyżem. Tylko święty Jan umarł w domu na posłaniu, pisze ksiądz Twardowski. Z poduszką pod głową, owinięty w śpiwór. Jeden nie zląkł się krzyża, jeden stał pod krzyżem. Pozostali ze strachu w Wielki Piątek zbiegli. Kto ucieka od krzyża, krzyż cięższy dostanie. Po zesłaniu Ducha Świętego Jan głosił Ewangelię w Judei. Później po zburzeniu Jerozolimy dotarł do Efezu, kierując tamtejszym kościołem. Prześladowany za cesarza Domicjana, skazany został na wygnanie na grecką wyspę Patmos, skąd powrócił po śmierci swego prześladowcy. Do końca swego sędziwego życia przebywał będzie w Efezie, opiekując się Matką Bożą, którą Chrystus przekazał mu na krzyżu. Z encykliki papieża Jana Pawła II Redemptoris Mater. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: niewiasto, oto twój syn. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Niewątpliwie trzeba widzieć w tym wydarzeniu wyraz szczególnej troski syna o matkę, którą pozostawiał w tak wielkiej boleści. Testament z krzyża mówi jednak coś więcej. Jezus uwydatnia nową więź pomiędzy matką a synem, która ogarnia każdego człowieka. Zawierzając się po synowsku Maryi, chrześcijanin, podobnie jak apostoł Jan, przyjmuje Matkę Chrystusa i wprowadza ją w swoje życie. Święty Jan Apostoł, jeden z pierwszych powołanych, najbardziej umiłowanym, wierny aż po krzyż, wspominany jest w Piśmie Świętym 31 razy, najwięcej po świętym Piotrze. Zadziwiające jest więc, że Kościół tak źle go traktuje, skarży się włoski teolog. Tak wielkiego świętego. Zróbcie eksperyment. Zapytajcie jakiegoś chrześcijanina, nawet kleryka, by powiedział wam, kiedy przypada święto Jana Ewangelisty. Nie będzie wiedział. A jego święto, jak jest obchodzone? Nie daje się jego wezwania żadnemu kościołowi, tak na dobrą sprawę w ogóle się go nie czci. Nie dowierzając tym słowom, sprawdzam w spisie kościołów mojej diecezji ponad 300 parafii i ani jednej, której samodzielnym patronem byłby święty Jan Ewangelista. Czyżby autor tych gorzkich słów miał rację? Nazywany Orłem z Patmos, był święty Jan redaktorem czwartej Ewangelii. Napisał 3 listy i księgę Apokalipsy. Należy mu się nasza największa wdzięczność, bo tylko on jeden przekazał pewne fakty z życia Jezusa pominięte w innych Ewangeliach. O ile bylibyśmy ubożsi bez opisu cudów Kanie Galilejskiej, przypowieści o dobrym pasterzu, wskrzeszeniu Łazarza, umyciu nóg apostołom i wielu, wielu innych. A listy Janowe i księga Apokalipsy, zdradzające siłę jego kontemplacji, geniusz w przekazywaniu misterium Boga. Tym, co odróżnia pisma Janowe od pozostałych, jest niewątpliwie głębia jego myśli, co nie przeszkadzało, aby był także człowiekiem o subtelnym poczuciu humoru. Rzeczywiście w jednym z apokryfów znajdujemy opowieść, jakoby to pewnego razu apostoł Jan głaskał pieszczotliwie kuropatwę. Myśliwy, który go zobaczył, zdziwił się, że mąż tak wielkiej czci i sławy oddaje się takim błahostkom. To ty jesteś tym Janem, którego tylu chce poznać i bawisz się kuropatwą? Zapytał zdumiony. Cóż tam trzymasz w ręce? Odparł apostoł. Łuk, odpowiedział tamten. Dlaczego nie jest napięty? Nie można, odpowiedział, bo nadmierne i długotrwałe napięcie osłabiłoby w końcu cięciwę. Posłuchaj więc, młodzieńcze, rzekł błogosławiony Jan. Niech cię nie gorszy ten lekki, krótki odpoczynek dla umysłu. Bo gdybyśmy czasem nie złagodzili duchowego napięcia jakimś wytchnieniem, to obciążony umysł, podobnie jak twój łuk, mógłby nam odmówić sprawności wtedy, gdy będzie nam najbardziej potrzebny. Święty Filip Nereusz, słynący z poczucia humoru, nazywany był mistykiem w stroju błazna. Święta Teresa z Awili, pierwsza kobieta na świecie ogłoszona doktorem Kościoła, potrafiła po mistycznej ekstazie wziąć bębenek i kastaniety, by przy nich śpiewać i tańczyć. Święty Jan, apostoł i ewangelista, nie wstydził się głaskać kuropatwy. Prawdziwi święci nie muszą udawać świętych. Boże, Ty nam objawiłeś tajemnicę Twojego słowa przez świętego Jana Apostoła. Oświeć nasze umysły, abyśmy pojęli i umiłowali naukę, którą głosił. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza Arkadiusza Noconia kończy nasz dzisiejszy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.